pociąg Poranka Wnet nabiera opóźnienia. Kolei warszawsko-wiedeńskiej przed pierwszą wojną światową i przed drugą by się to nie zdarzyło, bo to nie do pomyślenia. Ona zawsze do Częstochowy przyjeżdżała punktualnie, czy prawie zawsze, a my się spóźniamy. Profesor Anna Wypych-Gawrońska, rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego imienia Jana Długosza w Częstochowie. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Można powiedzieć, od 1 czerwca jest uniwersytet. Pytanie na początek, czy dopiero co udało się uzyskać status uniwersytecki, a już wchodzi ustawa, która zdaniem wielu naukowców przytnie skrzydła lokalnym uczelniom?
Są takie obawy przy każdej ustawie. Zastanawiamy się nad tym, na ile ona pozwoli istniejącym uczelniom, istniejącym jednostkom odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W projekcie ustawy ja tak bardzo istotnych zagrożeń dla uczelni, czy w ogóle jakiejś dywersyfikacji, podziału na uczelnie lepsze i gorsze, nie dostrzegam. Natomiast z pewnością potem za ustawą idą rozporządzenia, kolejne akty wykonawcze i musimy się temu przyjrzeć, żeby nie okazało się, że rzeczywiście troszkę będzie nam trudniej.
No to skąd się brały te obawy? I środowisk lewicowych, i prawicowych. No, duża dyskusja, wiele głosów razem z wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim, profesorem z Krakowa, które mówiły, to zabije regionalne uczelnie, których kadry często mają poglądy konserwatywne i są kadrowym wsparciem dla Prawa i Sprawiedliwości.
Jest od pewnego czasu istniała w Polsce taka myśl o tym, żeby wyróżnić tak zwane uczelnie flagowe. To słowo nie pojawia się w ustawie, ale ponieważ ono krążyło w środowisku i nawet pojawiały się pewne rankingi uczelni, które były typowane na uczelnie flagowe, to zawsze wzbudzało emocje i niepewność, co się stanie. Te pomysły na różne formy finansowania szkolnictwa wyższego pojawiały się już wcześniej. Na przykład, by niektóre uczelnie były finansowane przez tylko część uczelni w sposób centralny, a pozostałe finansowane przez samorządy. Były kiedyś takie pomysły. Były właśnie pomysły wyróżnienia uczelni flagowych, wskazania konkretne, że te są najlepsze, te będą finansowane. No nic dziwnego, że nasze środowisko do każdej reformie podchodziło właśnie z taką obawą, czy przypadkiem nie pojawią tam się zapisy, które rzeczywiście taką grupę uczelni wyróżnią, a pozostałe zdegradują. Nie ma w ustawie zapisów o uczelniach flagowych. Ja mam takie wrażenie, że my po prostu sami tak naprawdę naszą pracą zdecydujemy, w której jesteśmy grupie. Oczywiście nasza uczelnia, nasz uniwersytet do takiej marki, do takiego poziomu nie aspiruje, ale chcemy być dobrym uniwersytetem.
Jest przymiotnikowym siłą rzeczy, więc
tak,
nie
tak. Jest nie tak młodym, najmłodszym.
Uniwersytetem w Polsce aktualnie.
Tak, ale to nie znaczy, że przed nami nie ma możliwości rozwoju.
Czym ta przymiotnikowość rzutuje, jak ona rzutuje na działalność uniwersytetu? Które wydziały nie mogą powstać? Jak to wygląda?
Nie ma żadnego wpływu.
Nie ma.
Nie ma żadnego wpływu.
Przymiotnikowość
wynika z tego, ile mamy uprawnień do nadawania stopnia doktora. Natomiast rzeczywiście w nowej ustawie nie będzie już uniwersytetów przymiotnikowych. Czyli teraz przed nami nasza nazwa zostanie.
Nie tak znowu stare, od 1 czerwca.
Ale są wyraźne, wysokie progi dla poziomu uniwersytetu tak zwanego klasycznego, ponieważ będzie to 6 dyscyplin z kategorią B+, i musimy do takiego zadania, do wykonania tego zadania dążyć.
Ustawa ma wejść już w tym roku, od roku akademickiego, który się rozpocznie 1 października. To nie jest dużo czasu, żeby się rozwinąć i sprostać wymaganiom nowej ustawy.
Nie, ale muszę powiedzieć, że my już ponieważ projekt pojawił się dużo wcześniej, od 2 lat trwają dyskusje nad projektem, konsultacje, były spotkania Narodowego Kongresu Nauki. My się przygotowujemy już do projektu. Gdyby pan...
Nie ma niebezpieczeństwa, że 1 czerwca powstaje uniwersytet, 1 października trzeba znowu wrócić do poziomu akademii.
Nie,
czy
ja muszę
wyższej.
Powiedzieć, że właśnie w ustawie są zapisy, które gwarantują uczelniom pozostanie w nazewnictwie i w tym statusie, który został osiągnięty przed 30 września.
To państwo zdążyli za 5.12.
No, a to prawda. Ale mieliśmy czasu dużo wcześniej, nikt nam nie bronił. Czy nikt nam nie bronił? Było, staraliśmy się rzeczywiście o 20 lat. 20 lat temu pojawiły się pierwsza myśl o tym, żeby zostać uczelnią uniwersytecką.
Jeszcze zostając w kręgu nowelizacji, czy nowej ustawy, znoszącej inne odrębne akty prawne i tworzącej jedną zwartą ustawę, pani rektor zyska olbrzymią władzę, przynajmniej tak mówią krytycy ustawy, że to od pani dyrektor będzie zależeć, czy będzie wydział, czy go nie będzie, kto będzie pracował, a kto się z uczelnią pożegna, tak będzie?
Rzeczywiście jest taki nacisk. No, wydaje się, że to przesunięcie będzie, chociaż w projekcie ustawy, który trafił do Sejmu troszkę wcześniej, było chyba jeszcze wyraźniej, że
tak. Natomiast ta ustawa bardzo mocno mutowała.
Zawsze za większą władzą idzie większa odpowiedzialność. I w aktualnym projekcie duże zadania wciąż stają przed Senatem, przed Radą Uczelni, przed tym, co zapiszemy w statucie. Ja tutaj oczywiście, że rozmawiam już z pracownikami, powoli staram się zorientować. Ja mam bardzo wyraźne...
Tytuł dziekana jest tak wrósł w polską mentalność akademicką, że trudno sobie wyobrazić uczelnię bez dziekanów.
Muszę powiedzieć, że to pan rozpowiedział. Ja ostatnio mówiłam chyba na posiedzeniu Senatu. Jest kilka pojęć, kilka stanowisk, kilka terminów, które tak wiążą się z kategorią akademickości uniwersyteckiej, że nie będziemy z nich rezygnować z dużym prawdopodobieństwem, ale to nie będzie tylko moja decyzja. To będzie tak naprawdę decyzja Senatu, czyli znowu całej społeczności akademickiej, bo to Senat zdecyduje poprzez statut, czy pozostajemy w takiej strukturze, jaką mamy i z jakimi nowymi jednostkami. Ale zmiany będą.
Zmiany będą. Wolność naukowa nie ucierpi. Nie będzie tak, że na przykład w Częstochowie osoby o skrajnie lewicowych poglądach będą wypychane przez panią rektor z uniwersytetu, a w Warszawie czy w Olsztynie odwrotnie.
Nie, absolutnie tak być nie może. To byśmy wtedy po prostu zabili tak naprawdę ideę uniwersyteckości. Ona jest piękna, wspaniała. Akademickości również. Szkolnictwo wyższe to jest takie środowisko, które musi pokazywać, jak należy działać, jak należy współpracować. Nie mogą nas podziały polityczne dzielić. Proszę wierzyć, że w naszym środowisku wewnętrznym tych podziałów nie mamy. Po prostu nie powinniśmy się opowiadać politycznie. To nie ma znaczenia dla nauki.
Jasna góra, o czym również zapominamy. Była przez dziesiątki lat, żeby nie powiedzieć przez stulecia, także ważnym centrum edukacyjnym i naukowym w Polsce na Jasnej Górze przy klasztorze. I przy klasztorze istniała w zasadzie akademia na poziomie szkoły wyższej.
Był właściwie uniwersytet. Ja do tego wróciłam, do tego troszeczkę nawiązując w wystąpieniu w czasie Święta Uczelni. I to nie był epizod, to było na solidnych kilkaset lat. Co prawda, nie w takim trybie powstawały, tam nadawane były stopnie doktora jak współcześnie, ale też były efekty funkcjonowania Uniwersytetu na Jasnej Górze.
To wszystko przecięła utrata niepodległości, rozbiory i zniknięcie z map świata i Europy Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Teraz to się odtwarza. Studentów, jak spojrzymy, jest 5000, więc to jest maluteńka łódeczka. Nie jest to Uniwersytet Warszawski, który ma tych studentów 60 parę tysięcy, a może już więcej.
Oczywiście i my nigdy nie aspirujemy do flagowca czy okrętu flagowego, ale żaglówka flagowa może też być.
Jak kształtować naukę jednak w małej społeczności? Jak ściągać najlepszych wykładowców? Jak podnosić poziom, żeby to nie była tylko instytucja edukacyjna, która nadaje stopnie magistrów czy licencjatów i wyrzuca ludzi na rynek pracy, tylko rzeczywiście tworzy i współkreuje polską naukę.
Najpierw trzeba popatrzeć na siebie po prostu, zobaczyć, jakie mamy siły. A muszę powiedzieć, że ja naprawdę wiem, z kim pracuję. Mam fantastycznych naukowców, fantastycznych dydaktyków. Trzeba po prostu wesprzeć tych, którzy są u nas. Chociaż, od tego zaczynamy.
Chociaż
ale to nie znaczy, że...
pani kształciła się poza Częstochową, bo to i Jagielloński, i Śląskie, dużo pamiętam.
Tak, zaczęłam od Uniwersytetu Śląskiego, potem Uniwersytet Jagielloński. No muszę przyznać, że...
Nie było możliwości w Częstochowie?
Było. Wtedy była Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Jeżeli to mnie usprawiedliwia, to moja siostra kształciła się w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Mój syn starszy kształci się w Politechnice Częstochowskiej. Więc i młodszy rozpoczynał w naszej akademii drogę edukacyjną w szkolnictwie wyższym.
Jest, ale czy jest też miejsce? No, Polska, tak jak cały świat, staje się coraz mniejsza. Pociąg pendolino mknie między Warszawą a Krakowem w trochę ponad 2 godziny. Częstochowa też kiedyś zostanie porządnie skomunikowana z resztą kraju. I czemu powiedzieć młodemu człowiekowi nie jedź na Jagiellonkę, gdzie jest znacznie wyższy poziom, być może naukowy, nie jedź do Brukseli, tylko zostań w Częstochowie.
Ja bym tak nigdy nie powiedziała do młodego człowieka, natomiast chciałabym, żeby się zorientował, jakie ma możliwości, bo mniejsze uczelnie dają też dużo możliwości i my te możliwości widzimy. Muszę powiedzieć, że to, co ostatnio mnie chyba powiem, mieć szczególną radość, to informacje o tym, jak mamy dobrą młodzież na kierunkach, które teraz uruchomiliśmy, które w tym momencie przeprowadzają rekrutację. Okazuje się, że są to bardzo potrzebne kierunki. może być mi kierunek prawo. Można by zadać takie pytanie. Po co prawo w Częstochowie, skoro stosunkowo niedaleko jest Jagielloński, Śląski, Opole, Łódź. Mamy fantastyczną młodzież na tym kierunku i okazuje się, że potrzebny był ten kierunek. Właśnie dlatego, że z różnych powodów, ja nie będę się tutaj, niektóre są oczywiste, związane po prostu z możliwościami finansowymi, materialnymi. Jeżeli wszyscy nie przeniesiemy się do największych miast, musimy budować siłę naszego kraju, również w regionach.
Również w regionach i no w końcu 13 pod, powtarzam to jak mantra tak trochę, ale to jest...
Tak, to jest bardzo duże miasto.
To jest duże miasto.
I dlaczego mamy takie poczucie?
Tak. I dlaczego nie miało mieć Uniwersytetu, skoro ma to, skoro ma Opole, skoro ma Olsztyn znacznie mniejsze.
Mają Siedlce i ma Radom. Mają uniwersytety przymiotnikowe. Nie wiem, dlaczego mamy być poczucie, że od razu na starcie jesteśmy słabsi. Spróbujmy.
Niż demograficzny, jak się odbił na uniwersytecie, już uniwersytecie.
On się, muszę powiedzieć, że mimo tego, że niż demograficzny przecież trwa, on się pogłębia. Od kilku lat my odnotowujemy wzrost zainteresowania naszą uczelnią. Niewielki stosunkowo w poprzednich latach i ostatecznie to nie było rzeczywiście jakaś, ale mimo wszystko wzrost. Natomiast teraz w tej rekrutacji 20% wzrost zainteresowania kandydatów odnotowaliśmy. Nie wiem, jak to się potem przełoży na moment przyniesienia dokumentów, rozpoczęcia roku akademickiego, tam są zawsze spadki i być może młodzież po prostu zalogowała się, logując się do też innych uczelni i wybierze tamte, ale sam fakt rozpoznawalności i zainteresowania naszą uczelnią bardzo mnie cieszy.
To szczególnie, że to jest uniwersytet, więc już można powiedzieć,
oczywiście,
to też tworzy nimb jednak naukowości niż inne nazwy szkół wyższych. Na koniec pytanie, które zadajemy po Polsce, jeżdżąc o tą Radę Uczelni, jak pani rektor sobie to nowe ciało wyobraża, bo wielu naukowców, wielu rektorów nawet mówi, że w zasadzie to wyjdzie w praniu i że oni nie mają jakiejś jasnej wizji, jak ta Rada ma funkcjonować.
Dobrze mówią. Poza tym koncepcja Rady zmieniła się. To chyba tak, to wszyscy wiedzą, że przesunęło się właśnie, rzeczywiście ma być większy nacisk na...
Jeden niewielki wskaźnik, czyli procent osób z poza uczelni.
Tak, zdecydowanie.
Pierwotnie miało być tam w Radzie, miała być większość osób, które nie są formalnie i oficjalnie z uczelnią związane. Teraz już może być większość osób i to rzeczywiście chyba zmienia istotę.
Zmienia. No to prawda, trzeba się zastanowić, jakie powinna mieć kompetencje w stosunku do Senatu, bo nie może być Senatem BIS, tylko mniejszym. Ta idea, żeby było w Radzie sporo osób spoza uczelni, jest tak naprawdę niezła. Tylko, że chodzi też o to, jak wielkie kompetencje będzie miała Rada. Ja myślę, że dosyć mocne zaniepokojenie wiązało się z tym, że Rada miała jako jedyna wskazywać kandydata na rektora. I to była
To
była olbrzymia władza i olbrzymia zmiana. Tego teraz już nie będzie. Rzeczywiście statut uczelni, czyli Senat, decyduje, które jednostki uczelni, organy uczelni będą wskazywać kandydatów na rektora.
No to pytanie na koniec. Trochę pogrzyba ta reforma, skoro ona, przepraszam za kolokwializm, stoi po środku. Ani konserwatyści nie są zadowoleni, bo jednak są te zmiany i są zagrożone wydziały i jest ta rada, Bóg wie komu po co, a także twórcy reformy. Miałem się rozmawiać z wiceministrem Piotrem Millerem i on przyznał, że to jest w zasadzie teraz hybryda, która nie wiadomo po co jest stworzona. To jest też opinia pani rektor. Znaczy, się w każdym razie mówił pan minister, bo to będzie on jej pretensji, ale przyznał, że jest to duży kompromis, który zmienia istotę, pierwotną istotę ustawy.
Z pewnością pierwotna wersja, a ta, to są właściwie dwa różne projekty.
I czy ona cokolwiek realnie zmienia poza szumem?
Dużo zmienia, tak naprawdę dużo zmieni. Ta chyba zasadnicza i to, co jest jakby centrum, sercem, pomysłem reformy, to jest to, że nie będą oceniane jednostki, czyli tak naprawdę wcześniej podział według tylko dyscypliny naukowe w uczelni. I jest tam też tak naprawdę pomysł na to, bo nie było to do końca normalne, zastanawiające się, można się było nad tym zastanawiać, czy najważniejsze jest to, czy jakaś dyscyplina jest na wydziale o takiej nazwie, czy też po prostu cała jednostka taką dyscyplinę reprezentuje. Ta zmiana jest bardzo ważna i proszę mi wierzyć, że to nie będzie zmiana kosmetyczna. Tak naprawdę ona pokieruje strukturą uczelni, naszym sposobem myślenia i tym, jaka uczelnia będzie w przyszłości. My już wiemy, jakie dyscypliny będziemy w uczelni rozwijać. To już sobie zdiagnozowaliśmy pół roku temu i nad tym pracujemy. Nie czekamy wcale na terminy wyjścia w życie ustawy, tylko pracujemy nad tym. Wykorzystujemy w tym projekcie i w tych zapowiedziach to, co wpływa na rozwój uczelni.
Jaki jest ulubiony teatr, pani profesor?
Tym okrem, no, muszę powiedzieć, częstochowski.
Ale
muszę i chcę. Ja jestem przewodniczącą też Rady Artystycznej tego teatru, więc oczywiście nie jest to, nie jest, jestem tutaj mało obiektywna, właśnie. Natomiast bardzo jest mi bliski i wiem, jakie kłopoty ma teatr regionalny, przed jakimi wyzwaniami stoi. Widzę pokrewieństwo między zadaniami, które stoją przed instytucją kultury w regionie, uczelnią w regionie. Bardzo wspieram, widzę, znaczy to jest naprawdę bardzo dobry teatr.
Pytanie stąd, bo pani profesor i doktorat, i habilitację robiła z historii teatru lwowskiego, ile dobrze pamiętam.
Lwowskiego doktorat, warszawskiego habilitację. Duża przeszłość się wydaje, bo to do tego i do tego taka wąska specjalizacja, ponieważ zajmuję się teatrem muzycznym, ale jest grupa osób, która też reaguje na moje publikacje i wiem, że nie piszę tylko dla siebie, że tak naprawdę historia, przygląda się świat, przygląda się rzeczywistość, więc właściwie...
I każdy ma tam maski, nie wiadomo, właśnie, kto jaką twarz ma. Prawdziwą profesor Anna Wypych-Gawrońska, rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego imienia Jana Długosza w Częstochowie była gościem poranka wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Godzina, minuta później 9:00, więc czas na trzecią godzinę poranka wnet. Teraz osoba i temat, który państwo trochę znają z poranku wnet, bo kiedyś chyba żeśmy się do pana wprosili z audycją, o ile pamięć mnie nie myli, chociaż może być różnie. Krzysztof Witkowski, przedsiębiorca, filantrop, ale też twórca Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Byliśmy
tak jest,
kiedyś
byliście u mnie,
właśnie,
tak osobiście panie. Szef miał okazję prowadzić. Klimatyzowana sala, nie buczało, nie huczało. Zapraszamy ponownie.
To prawda, chociaż tam też, tu też wisi krzyż drewniany, w muzeum też krucyfiksów można trochę znaleźć. Zbiory, wczoraj mieliśmy przyjemność odwiedzić i zwiedzać ekspozycję. Proszę państwa, zbiory są oszałamiające. Trudno uwierzyć, jak to jest możliwe, że w Częstochowie są eksponaty, których często nie ma w Muzeum Watykańskim. To prawda? Czy ja przeceniam pana ekspozycję i pana dzieło?
Jeżeli pan to tak odbiera, to ja się
to
bardzo
tak
cieszę i bardzo mnie cieszy, że mogłem zaskoczyć takiego człowieka jak pan. Mieliśmy okazję wczoraj pooglądania troszkę tego muzeum. Zapraszam również państwa do tego, żeby zobaczyć to naocznie, bo co innego internet, co innego, jeżeli oglądamy coś na zdjęciach, a co innego w rzeczywistości.
Trzeba przyjechać. No, oryginały, no, jednostkowe, oryginał orderu Orła Białego, który otrzymał święty Jan Paweł II od Lecha Wałęsy. No, niesamowite rzeczy. I jak powstawała ta kolekcja? Jak to się stało, że panu udało się wejść w posiadanie i stworzyć tak unikatową kolekcję?
Oryginał Orła Białego znajduje się na Via Cassa 1200 w Rzymie. U nas jest również oryginał, ale od profesora z Uniwersytetu Jagiellońskiego, identyczny jak ten Jana Pawła II, który dostał faksymile również legitymacji, które otrzymał, bo to było przyznanie numer jeden po wznowieniu w 93 roku, natomiast fizycznie wręczony w 95 w Skoczowie. Jak się udało wejść? Proszę państwa, każdy obiekt to po prostu historia, którą trzeba opowiedzieć, ale to trzeba opowiedzieć nie na łamach tutaj Radia Wnet, tylko rzeczywistości. Ja myślę, że...
Ale opowiedz, bo historia już ma trochę. Muzeum, o ile dobrze pamiętam, 11 rok powstanie.
7 lat w tej chwili.
7
2011, 11 sierpnia.
11 sierpnia. Teraz będziemy obchodzić 40. rocznicę wyboru świętego Jana Pawła II na stolicę Piotrową. Skąd pomysł? Od początku, ab owo, jak pan uznał, kiedy pan uznał, że takie muzeum trzeba tutaj w Częstochowie powołać?
Myśmy chyba na ten temat właśnie rozmawiali na ostatniej audycji, ale przypomnę tylko, że jest to wotum wdzięczności mój dla Matki Bożej Jasnogórskiej za dar zdrowia. Jestem gościem, który już wielokrotnie nie powinien chodzić po tej ziemi i wąchać kwiatków z tej strony, a jednak się udaje i jeszcze raz, i jeszcze raz, i pewnie...
I oby jak najdłużej.
Pewnie mnie tam góra trzyma, żebyśmy mogli na przykład dzisiaj się spotkać i z państwem porozmawiać. Za co bardzo dziękuję.
Eksponatów jest ogrom. Monet, medali, ale także pamiątek związanych z Janem Pawłem II, sutanna, piuska, nabój, jeden z trzech, ten, który się zaklinował, o ile dobrze pamiętam, w lufie pistoletu, z którego Ali Akças strzelał na placu świętego Piotra do papieża. Jaki był początek, jaki był zaczątek, jaki był rdzeń tych zbiorów, od którego muzeum się zaczęło?
Tutaj muszę też zdementować, to nie jest ten nabój, który oczywiście został znaleziony w dżipie po przestrzeleniu. Jest identycznym, żeby pokazać właśnie kształt, wielkość tego wszystkiego, co weszło w Jana Pawła II. Jest replika również pistoletu, bo oryginał w tej chwili wypożyczony jest z Wadów i tak na okres 5 lat. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób pozyskuje, proszę Państwa, trzeba zarażać ludzi ideą Jana Pawła II, który po prostu kochał. Cywilizacja miłości to jest cywilizacja Jana Pawła II. Miałem okazję spotkać się z nim dwukrotnie i tego jego dotyku i spojrzenia nigdy się nie zapomina. I to jest to, co staram się, z czym staram się dzielić z tymi ludźmi, którzy do nas przychodzą. Pan wczoraj przez dobrą godzinkę mieliśmy okazję pochodzenia ze sobą i widziałem w oczach wielokrotnie, że gdzieś tam łezka się zakręci, że gdzieś tam się ktoś wzrusza, że ktoś się pyta.
Trudno, żeby tak nie było.
No właśnie. To największy z Polaków, który wiedział, że nic innego, tylko kochać trzeba ludzi i ja staram się tą miłość Jana Pawła II zaszczepiać młodym pokoleniu, bo oni niewiele wiedzą na temat Jana Pawła II. Stąd prośba, żeby te wycieczki młodych ludzi do nas przychodziły, bo to świetna lekcja historii, fizyki, geografii, religii. Nie wchodzę w ten obszar, ale warto Jana Pawła II nauki, które zawarte są w 14 encyklikach, przekazać innym.
To prawda, bo wydaje się, że my często o papieżu wspominamy, ale rzadko kiedy można usłyszeć słowo Jana Pawła II, czy na antenie radia, czy w telewizji. Nauka gdzieś, może nie to, że się kurzy na półkach, ale nie jest cały czas powtarzana w obiegu publicznym, tak. A na pewno za mało.
Pani profesor Pułtawska była u nas już 3-krotnie, powiedziała, że to wszystko to są trochę błyskotki, ale podoba jej się to, co się robi na zewnątrz tego muzeum, a mianowicie mamy cykl spotkań z Janem Pawłem II ku przyszłości. Akurat 18 każdego miesiąca o godzinie 18, dzisiaj 77 spotkanie i to są ludzie, którzy znali Jana Pawła II, którzy mogą powiedzieć na temat jego nauk wiele. Arturo Mari był u nas 7-krotnie, no to o czym świadczy. Przekazał nam wszystkie przedmioty, które dostał od Jana Pawła II w ilości ponad 300 sztuk, więc są to jakby nie było relikwie trzeciego stopnia. I to jest jego stwierdzenie, że to jest jedyne muzeum na świecie, które żyje Janem Pawłem II na co dzień, nie od święta.
Bo po to jest stworzone, żeby żyć świętym Janem Pawłem II każdego dnia. Trochę czuję, że pan ucieka mi od tego pytania, jak się tworzyła kolekcja. Jeszcze trochę podrążę, może uda mi się wyciągnąć ten proces zbierania tych tysięcy eksponatów.
W tej chwili jest 11 tysięcy przekroczone. Jak nabywałem zbiór od pana Wojtka Grabowskiego z Londynu, który wystawę swoją całego życia pokazywał na Zamku Królewskim w Warszawie w roku 2006, to pan profesor Andrzej Rotermund, dyrektor Zamku Królewskiego, powiedział wtedy, że wystawę, którą dzisiaj otwiera, należy do największych, najpiękniejszych wystaw tego typu na świecie, liczącą prawie 3 tysiące eksponatów.
Teraz prawie 4 razy tyle.
No dokładnie. Przez okres 7 lat powiększyliśmy ją 4-krotnie. Ja miałem w momencie, kiedy nabywałem tą kolekcję 3 tysiące obiektów, miałem swoich monet tyle, ile dzień ma rok, czyli 365 plus niewyobrażalna praca.
Jest jakakolwiek moneta, która jest dedykowana Janowi Pawłowi II, gdzie wizerunek świętego Jana Pawła istnieje, a której nie ma w pana muzeum?
Prawdopodobnie są takie monety, z tym, że to jest mi ciężko oszacować, dlatego że katalogowe medale, które są z gromadzone już monety z Janem Pawłem II, starałem się wszystkie już zebrać. Brakuje mi może z tych monet roku 85 i 6, które wydawane były w PRL-u, jeszcze w ilościach 5-6 sztuk, 3 sztuki i jednego egzemplarza. Podstawowe rzeczy, 3 sztukówki, jedno nakładowe mam, natomiast pozostałych kilkanaście brakuje, jeszcze, ale można jest sobie to darować jakby.
Chociaż chciałbyś mieć pełnię wiedzy. To jest tak, że tych monet jest ogrom, ale to też muszę pokazać, jak bardzo. A dlaczego moneta? Dlaczego jest tak, że takie silnie jest poczucie, bo w Korei Północnej, żeby dać monety, właśnie monety z Janem Pawłem II, bo to jest chyba osoba, której monety najwięcej poświęcono w historii ludzkości.
Tak, 83 kraje dokładnie wydały monety poświęcone Janowi Pawłowi II, w tym m.in. właśnie Korea Północna w roku 2002, Kim Il-sung in Kinu Il. 2002 rok wydał monetę przystąpienie Watykanu do Unii Europejskiej Monetarnej. Moneta ma nominał 10 won. Fidel Castro, rok 97, spotkanie z Janem Pawłem II i rocznicowa w 98. No to na przykład po tą monetę pan Wojciech pojechał do Hawany i kupił ją na dworcu lotniczym w Hawanie przy wyjeździe. Mówi, że nic nie pamięta z tego tygodniowego pobytu, bo cały czas się zastanawiał, czy ktoś jej nie kupił. Wiadomo, ona wyszła w 150 egzemplarzach. Była tylko dla swoich, wiadomo, kim był ten przywódca kubański, więc na rynek jakby taki do obrotu wypuścił tych monet tylko 10. I z tych 10 jedna jest właśnie kupiona na wycieczce, a jest w tej chwili u nas.
Zapewne Polska to jest ten kraj, gdzie tych monet i medali wybito najwięcej, a jest drugi kraj, gdzie jeszcze...
No przede wszystkim Włochy. Tak, Włochy, więcej. Polska, Portugalia, bardzo dużą, piękną kolekcję mamy monet i medali z Meksyku. To jest też ewenement. No i państwa, które byśmy w ogóle nie podejrzewali, że mogą wybić Jana Pawła II, na przykład takie wyspy Tristan da Cunha, odległe 2430 km od Kapsztadu na południowy wschód. Nigdy Jan Paweł II tam nie był, a to jest ten rejon zapalny, kiedy kiedyś w 1982 roku była wojna między Argentyną a Wielką Brytanią. Pamiętamy, że Ojciec Święty wtedy nie został wpuszczony do Polski przez komunistów, ale w 1982 pojechał właśnie do Londynu, spotkał się z królową Elżbietą, łagodził spór o Falklandy, a Falklandy mają niedaleko do właśnie wysp Tristan da Cunha. Nie będziemy mówić o tych wyspach, ale warto ich kiedyś przyprowadzić, bo jest tych 246 mieszkańców.
40 lat od rozpoczęcia pontyfikatu, 14 lat od śmierci Jana Pawła II, fala opada, czy ta fala, żeby uwieźniać, żeby pamiętać o Janie Pawle II także w modelach i w monetach i medalach słabnie, czy nie?
Proszę Państwa, spodziewamy się na pewno wielu monet i medali, ale niestety Janem Pawłem II żyje się od rocznicy do rocznicy, od przypadku do przypadku, a tu chodzi o to, żeby wiadomości, które zawarł w 14 encyklikach, bo to jest jego spuścizna, mogły być wdrażane w życie. Myśmy jeździli do tego Watykanu, żeby się sfotografować z Ojcem Świętym, żeby być tam gdzieś blisko, żeby go dotknąć, ale nikt go nie czyta i zachęcam wszystkich słuchaczy Radia Wnet, żeby sięgnęli po jakąś encyklikę, bo wszystkie odpowiedzi na nurtujące pytania znajdziemy właśnie w encyklikach Jana Pawła II.
Szczególnie między innymi, to jest lepsze słowo, między innymi w encyklice Centesinus Annus, o którą zaraz może będziemy cytować, bo to encyklika o społecznej nauce Kościoła i o tym, jak powinna gospodarka wyglądać, a do gospodarki zaraz przejdziemy. Eksponat, który pan najbardziej ceni w swojej kolekcji, który jest panu najdroższy.
No przede wszystkim relikwie Jana Pawła II. Tak jakby zauroczyłem księdza kardynała Dziewisza wielokrotnym tutaj tymi spotkaniami, tym co się tutaj dzieje, że daję mu od czasu do czasu relacje, co się u nas zdawało i zawsze go proszę o coś związanych z pamiątkami z Janem Pawłem II. I tak weszliśmy w posiadanie między innymi ornatu Jana Pawła II, w którym wielokrotnie sprawował Eucharystię w swojej prywatnej kaplicy. Wielokrotnie mając okazję gościć różnych gości z zagranicy, księży, kardynałów, arcybiskupów, mówię, że jeżeli mają mszę świętą, chcieliby skorzystać, to bardzo proszę, nikt się jeszcze nie odważył i to jest właśnie cudowne. To jest właśnie cudowne. Raz wykorzystał ksiądz arcybiskup metropolita Wacław Depo, którego serdecznie pozdrawiam, stułę właśnie z tego ornatu do pobłogosławienia wszystkich ludzi, którzy byli na spotkaniu z Janem Pawłem II ku przyszłości.
Bo to jest jednak niezwykły ciężar, żeby wziąć na swoje barki czy stułę, czy inne liturgiczną szatę, której używał święty Jan Paweł II. Krzysztof Witkowski, twórca Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, przedsiębiorca i filantrop, był gościem Poranka Wnet. Nie po raz ostatni w Częstochowie, bo to jest ważny punkt i warto odwiedzać. Co zrobić, żeby muzeum odwiedzić? Czy jakoś specjalnie się zaanonsować? Czy
warto zadzwonić, żeby się na przykład dołączyć do jakiejś grupy, albo jeżeli są to indywidualne spotkania, takie również prowadzimy, nawet dla jednej osoby otwieramy muzeum i zawsze zawsze jest to z przewodnikiem, oświetla te zbiory ponad 50, prawie 50 tysięcy lampeczek małych. No 50 tysięcy, nie 5 tysięcy, 50 to robi wrażenie. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo Państwu dziękuję za zaproszenie i jesteście zawsze milimi gośćmi.
My również potwierdzamy, to jest żelazny punkt, jeżeli Państwo tylko do Częstochowy przyjadą, należy się udać do Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.
Jan Paweł II powiedziałby, przyjdźcie zaś.
Przyjdźcie zaś. Krzysztof Witkowski, twórca tegoż Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, był gościem Poranka Wnet. 9:14.